Dzień dobry, witam
dzień dobry,
serdecznie.
Dzień dobry.
Ale
witam.
Właśnie ten aspekt, o którym właśnie powiedział William, jest bardzo istotny, że w pewien sposób tradycyjne formy dziennikarstwa niestety abdykują, że zanika coś tak istotnego jak kontakt z drugim człowiekiem, a wyjazdy studialne, rozmowy, typowy reportaż i że czasami to, co jest istotne, aby zrozumieć tego drugiego, cytując Ryszarda Kapuścińskiego, tego innego, czy jak mówimy podczas konferencji Others, ważne jest jednak wniknięcie i poznanie studialne, historii, całego środowiska i pewnego momentu dziejowego, tak jak jest w przykładzie Polski. Pan jest dla mnie takim wzorem korespondenta, moim dobrym, starszym kolegą, od którego się sporo uczę. Natomiast to, co pan robi, to, co robimy w Radiu Wnet jako radio w drodze, nie umiemy, jak gdyby, tego zrobić w dzisiejszych czasach zdobyczy cywilizacyjnej tego typu historii. Ciężko? Łatwiej? A, minister Piotrkiński, dzień dobry. Zapraszamy na chwilę. To oczywiście. Znamy się przecież. Nie od dziś. Oczywiście. Wicepremier. Tak. Nie tylko. Pan Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury. Powiedzieliśmy sobie, że od października 2015 roku bardzo ważna historia się zadziała. Możemy panu zrecenzować, panie ministrze, że po pierwszym dniu, po pierwszych spotkaniach z dziennikarzami ze wszystkich zakątków świata powiedzieli jedną rzecz. Opowieści o Polsce są przerysowane, są nieprawdziwe. Będziemy waszymi ambasadorami i dobrze się stało, że wreszcie taka konferencja jest, ponieważ wyjedziemy z Polski z przeczuciem tego, że rzeczy, które się tutaj dzieją, są dobre, a wy macie prawo wreszcie mówić mocnym głosem o sobie, o samostanowieniu, o waszej historii. Piękne słowa.
Powiedział pan prawdę. Zgadzam się z przedmówcą.
Najkrótszy komentarz. Trudno o lepszy zresztą w tej sytuacji.
Nie, no oczywiście my mamy problem z wizerunkiem na Zachodzie, mówiąc ogólnie, nie od dzisiaj. To jest głównie spowodowane tym, że przez kilkadziesiąt lat Polska nie miała możliwości instytucjonalnych i żadnych innych mówić swoim głosem, a na pewno nie miała takich możliwości nasza strona sceny politycznej. Ci, którzy uważali, że Polska powinna się rozwijać w sposób zależny, no właśnie od tych grup interesów, które dominują na Zachodzie, mieli być może inne zdanie i im to nie przeszkadzało. No, można tu powiedzieć, że jest pewna koalicja interesów, prawda, partii zewnętrznej w Polsce i grup interesów na Zachodzie, które wolałyby, żeby Polska rozwijała się, mówiąc już skrótowo oczywiście, w sposób zależny właśnie od tamtych interesów. My uważamy, że lepiej dla naszej wspólnoty politycznej, dla naszej wspólnoty narodowej jest, jeżeli Polska w większym zakresie podejmuje decyzje w sposób niezależny, jest bardziej podmiotowa i to we wszystkich zakresach, jeżeli chodzi o naszą sytuację obronną, naszą sytuację gospodarczą, naszą sytuację kulturową, kwestia tożsamości i spójności wspólnoty. Wszystko to zależy od większego stopnia suwerenności. Jesteśmy o tym przekonani i stąd w dużej mierze ten konflikt. To także, notabene, i warto o tym powiedzieć, i pewnie państwo będziecie dyskutowali, świadczy o, no właśnie, o poziomie wolności prasy czy mediów w ogóle w krajach zachodnich. Co tam się takiego dzieje, że te media mówią jednym głosem w wielu sprawach, także w sprawach wewnętrznych. No, mieliśmy słynny skandal, prawda, kiedyś w związku z nocą sylwestrową w Kolonii, który był przez kilka dni w tym demokratycznym, wolnym kraju, no, na skutek pewnej, chyba tak to trzeba określić, zmowy medialnej, nieupubliczniany. I takich zresztą sytuacji jest na Zachodzie więcej, więc można by zadać pytanie raczej o to, jak tam mechanizmy funkcjonują demokracji, że media są tak bardzo zależne od silnych grup interesów.
No, zanim do poprzedniej wypowiedzi, to mówili pani ministrze, pani premierze, właśnie uczestnicy, że będą naszymi ambasadorami. No i rzecz chyba bardzo ważna, bo ponieważ wczoraj bardzo przejmujące świadectwa, kiedy uczestnicy... Kiedy uczestnicy wychodzili z Muzeum Powstania Warszawskiego. Na początku pytali, czy to jest Muzeum Powstania w Getcie Warszawskim. Natomiast potem, po wyjściu, po obejrzeniu całej ekspozycji, byli zszokowani i powiedzieli, że miasto Warszawa i Polacy są jak Feniks, zawsze odradzają się z popiołów. I były to przejmujące świadectwa.
Do mnie pytanie? Tak, no tak, no to my o tym wiemy od dawna, że na świecie właśnie przez to, że myśmy nie mieli możliwości prezentowania swojej w takim normalnym sensie tego słowa, nie jakiejś nacjonalistycznej, nie jakiejś skrajnej, nie jakiejś radykalnej, tylko po prostu polskiej narracji, bo mieliśmy narrację najpierw komunistyczną, skłamaną, a później mieliśmy narrację związaną no, z tym sposobem polskiego przejścia od demokracji do pluralizmu, który był bardzo specyficzny i też reprezentował tylko określone grupy interesów. Tej narracji nie było i między innymi zwyciężały inne narracje. W Polsce były dwa powstania bardzo istotne, w Warszawie dwa powstania bardzo istotne w czasie wojny. I oba powinny istnieć w świadomości świata. Niestety tak nie było.
A pytanie o tyle zasadne, panie premierze, panie ministrze, że no, są takie siły, takie środowiska, które na przykład no, sekują w ogóle funkcjonowanie czy powstanie Muzeum na przykład Historii Polski.
Mówiąc, ale oczywiście, znaczy, wie pani, no, tylko środowiska, polski poprzedni rząd. No, polski poprzedni rząd nie budował tego muzeum, po prostu. No. Były plany, były konkursy rozstrzygnięte i przez 8 czy 9 lat nie zrobiono nic, żeby to muzeum powstało. No ja i powiem, że jestem dumny z tego, że nam się udało doprowadzić już w tej chwili do rozpoczęcia budowy, co było szalenie skomplikowane i trudne, ponieważ po przyjściu do ministerstwa ja nie zastałem nic w tej kwestii, a bardzo wiele przeszkód, bo nie było żadnych planów, żadnych pieniędzy, bo to, co poprzedni rząd zrobił, to była kpina jakaś bez projektu, podjął jakieś decyzje finansowe, mniej więcej o jedną, drugą, zbyt skromne, żeby można było na podstawie tego cokolwiek robić. Ale no, jak państwo wiecie, no jednak w cywilizowanym kraju bez projektu budynku no nie można go zbudować, prawda? A tak skomplikowany projekt wymaga czasu. Tam jeszcze chodziło o to, żeby dostosować inny projekt na inny budynek do wymogów wygranego konkursu, żeby nie niszczyć to, co w sferze ekspozycji zostało zdecydowane, bo wygrał bardzo ciekawy projekt zresztą firmy z głównego scenografa Teatru Wielkiego, pana Kudliczki, na ekspozycję i chcieliśmy tą ekspozycję, która już była no, zaprojektowana, włożyć do budynku nowego muzeum, którego jeszcze nie było. Bardzo skomplikowana rzecz. Mm-hmm. Nie mogliśmy rozpisywać nowych konkursów. Byliśmy uzależnieni od tych, którzy wygrali poprzednie konkursy, więc prawa autorskie wchodziły w grę jeszcze na styku dwóch resortów, co zresztą udało nam się bardzo dobrze przezwyciężyć. Więc dlatego, bo ja czytam czasami jakieś pytania, dlaczego tak długo to trwa. No, my budujemy w tej chwili kilkanaście nowych muzeów w różnych stadiach, a ja czytam zresztą w prasie tak zwanej prawicowej artykuł pana dziennikarza, który mówi, że to wszystko bujda, bo przecież nic nie zbudowano. No, niech ten pan sobie wyobrazi, że można zbudować kilkanaście nowych muzeów w 2 lata. No, rany boskie. No tak. W tym roku zresztą jedno z tych muzeów będzie otwarte. Być może i drugie się uda otworzyć. Naprawdę robimy bardzo wiele, żeby zmienić tą narrację. Na razie tutaj w Polsce, ale też budujemy instytucje, które powinny za jakiś czas mieć wpływ na świecie. Proszę państwa, musimy zrozumieć, że odkręcenie tego trendu i zbudowanie faktycznie instytucji, które będą miały realny wpływ na grupy interesu, na przywódców opinii publicznej na Zachodzie, czy to w Ameryce, czy w Europie Zachodniej, to naprawdę musi trwać. Natomiast no, staramy się to robić. Między innymi wiem, że Polska Fundacja Narodowa też zmieszana z błotem po roku niecałym pracy już rozpoczęto jakiś straszny czarny PR przeciwko tej instytucji, współfinansuje dzisiejsze spotkanie.
Dokładnie. No i czekamy jeszcze na też pobudzenie Polonii, żeby Polonia była ambasadorem tychże działań.
Jednego muzeum mi brak w tych projektach, a mianowicie Muzeum Sejmu Wielkiego. To jest w końcu nasza największa i najlepsza wizytówka, najstarsza konstytucja na kontynencie. Z tego powinniśmy być dumni. Jeżeli przypomnimy sobie tę datę i ją umieścimy w przestrzeni medialnej, to znaczy nie było rozbiorów, że przekreślamy to, co nas chciało przekreślić.
Dwie uwagi, a nawet trzy. Po pierwsze, takie plany są. Marszałek Kuchciński od dawna przygotowuje Muzeum Parlamentaryzmu, przepraszam, polskiego. Także jest mowa o Muzeum Senatu. Ja myślę, że to powinno być połączone. Wiem, że także jedna z fundacji rodzin arystokratycznych, które były zasłużone w budowie polskiej demokracji szlacheckiej, miała takie zamiary. Być może to zostanie połączone. To troszeczkę jest nie w moich kompetencjach, ponieważ no, ja nie mogę się wszystkim zajmować, to polski parlament to przygotowuje, ale chciałem powiedzieć, że ten wymiar budowania polskiej demokracji, ustroju właśnie no, z olbrzymimi zasługami i prekursorstwem na tle światowym w zasadzie, jeśli chodzi o pierwszą Rzeczpospolitą, będzie jednym z podstawowych wymiarów prezentowanych w Muzeum Historii Polski.
Oczywiście. Świetnie.
Czekamy na te wszystkie wydarzenia. Jeszcze jedna rzecz, zbliżając się do końca. Mamy jeszcze 4 minuty, panie ministrze, panie premierze.
Ale ja już powinienem otwierać konferencję, zdaje się. No, ale rozumiem, że media są ważniejsze od konferencji na temat mediów i to jest właściwa kolejność.
Że prezes Skowroński doniósł, że jeszcze około 3 minut, bo tam jeszcze są przygotowania, więc mamy jeszcze chwilkę, którą skwapliwie wykorzystamy. Rzecz bardzo istotna. To jest to, do czego czasami zmierzamy, czyli gdzieś tam próba, i myślę, że w podobnym tonie wypowie się mój starszy kolega, nasz korespondent z Niemiec, pan Jan Bogatko, ja Republika Irlandii, z małą przerwą na zawiadywanie jedną ze stacji Polskiego Radia przez chwilę. Pobudzanie Polonii, to jest bardzo istotne. Czy ta Polonia będzie również wykorzystana, zagospodarowana, która czuje się czasami zagubiona, natomiast tak jak w przypadku Polonii Wielkiej Brytanii czy Irlandii, jesteśmy tym pierwszym przedmurzem, kiedy prostujemy, kiedy walczymy, kiedy mówimy o tym, jak jest faktycznie i zadajemy kłam pewnym dziwnym, bzdurnym artykułom, tezom czy medialnym.
Ma pan jak najbardziej rację. No, ja znowu mogę powiedzieć, że się staramy to robić. Jeżeli chodzi o konkrety, to w mojej działce istnieją takie rzeczy jak na przykład instytucje kultury Polonii. I udało nam się zmienić legislację w tej kwestii, bo nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, że do tej pory polski rząd nie miał możliwości bezpośredniego budowania tych instytucji, czyli na przykład łożenia na pensje i na czynsz dla, nie wiem, Instytutu Piłsudskiego, czy dla Biblioteki Polskiej w Paryżu, czy dla Muzeum w Rapperswil. W tej chwili nasza legislacja to już umożliwia, albo za chwilę będzie. To chyba przez parlament już przeszła ta legislacja. Pan prezydent na pewno to podpisze, będziemy mieli większe możliwości pomocy. Od 1 stycznia działa Instytut, Narodowy Instytut Polskiej Kultury za granicą, czyli Polskiego Dziedzictwa Narodowego za granicą. Jest także nowy wiceminister w MSZ-cie, który zajmuje się kwestią dyplomacji, czy nadzoruje kwestię dyplomacji kulturalnej i publicznej, czyli instytuty polskie, które chcielibyśmy, żeby w większej mierze odgrywały rolę właśnie takich instytucji Dublin. Ambasadorów. Słucham?
Czekam na ten Dublin wciąż.
No oczywiście, że to powinno być. To jest kwestia też inwestycji. No niestety jest tak, że w tych instytucjach pracuje prawie 200 osób, natomiast budżet, jaki one mają, jest po prostu wstydliwy. Nawet państwu nie powiem, ile to jest. No to jest oczywiście działka MSZ-u, ale to już ma być zmienione. To już decyzje rządu pana Morawieckiego zostały podjęte. W przyszłym roku mam nadzieję, że instytuty dostaną większe środki na swoją działalność, bo to w tej chwili jest tak, że te nasze etaty za granicą są po prostu niewykorzystywane, bo ci ludzie nie mają możliwości organizowania zwykłych konferencji, czy organizowania koncertów, organizowania działalności, która by łączyła Polonię jednocześnie z miejscową ludnością wokół spraw Polski, bo nam chodzi o budowanie takiego lobby propolskiego, a w każdym razie o lepszą informację na temat Polski za granicą.
Dokładnie, to tak jak była szokującą informacją, kiedy na przykład Irlandczycy opowiedzieli nam o tym, jak te oddziały irlandzkie walczyły z Napoleonem przeciwko Rosji. I takowe muzeum, takowe miejsca powstają w Irlandii. Zbliżając się do końca, bo mamy jeszcze dosłownie minutę, panie ministrze, panie premierze, Piotr Gliński naszym gościem w poranku wnet poniedziałkowym. Pana nadzieje i obawy związane z tą dzisiejszą konferencją Media as a Public Service. I druga sprawa, czy będzie wola i potrzeba, aby tego typu historie kontynuować, konferencje, zapraszać dziennikarzy z innych tygli, zakątków i rzeczywiście organoleptycznie, studyjnie pokazywać, co się dzieje u nas tak naprawdę.
Jak najbardziej, oczywiście, że będzie wola. Będę też stymulował Polską Fundację Narodową, żeby w tym kierunku także szła. I tam są programy i projekty, na przykład wizyty studyjne. Regularne wizyty studyjne, czyli niekoniecznie konferencja, ale tak, po prostu zapraszanie grup dziennikarzy, czy wpływowych osób, czy liderów opinii z Zachodu i po prostu prezentowanie im tego, co w Polsce jest. Tu wystarczy tylko przyjechać. Prawda? My możemy ułatwić, żeby ten pobyt był bardziej intensywnie wykorzystany. Natomiast tu wystarczy tylko przyjechać, być i zobaczyć. No, w Polsce jest normalny, demokratyczny kraj, w którym owszem jest silny konflikt polityczny, ale tu wszelkie reguły demokracji są przestrzegane. Natomiast my mamy, ja chciałem to we wstępie dzisiaj do dzisiejszej konferencji powiedzieć, my mamy olbrzymie zaległości, to znaczy różnego typu decyzje, czy to naszych poprzedników, czy po prostu wynikające z naszej historii, powodują, że mamy trudną sytuację, także jeżeli chodzi o strukturę demokracji w Polsce, czy strukturę rynku medialnego.
My będziemy to wspierać, panie i panowie, z prawdziwą przyjemnością. Wicepremier rządu Rzeczpospolitej, minister kultury Piotr Gliński. Dziękuję pięknie za czas i za chwilę powodzenia, bo otwiera pan tą ważną sesję. Przypomnę jej tytuł: Media as a Public Service, czyli media jako służba publiczna dla obywateli. Dziękuję, panie premierze.
Dziękuję, panie, dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję pięknie. Przejąłem mikrofon od premiera Glińskiego.